Dzień dobry, mówimy Wrocławiowi. Nie tylko, ale przede wszystkim teraz. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji i powyborczych komentarzy. Powyborczych, bo podajemy dane i dajemy głos politykom startującym w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tym razem triumfator we Wrocławiu. Przeszły i przyszły prezydent Jacek Sutryk. Witamy serdecznie, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam i pozdrawiam z Wrocławia.
I od razu gratulujemy sukcesu.
Bardzo dziękuję.
Panie prezydencie, miał pan huśtawkę nastrojów? Czy był pan pewien zwycięstwa i tylko czekał pan na potwierdzenie?
Nie, no wydaje mi się, że pewnym zwycięstwa nigdy być nie można i należy w polityce szczególnie podchodzić do różnych spraw z pokorą. Ja dokładnie tak się zachowywałem i przed pierwszą turą, i przed drugą. Przyznam, że nie spodziewałem się aż tak dużej różnicy w drugiej turze.
No właśnie, czy teraz rozpiera pana duma?
Już jestem w pracy po 4 godzinach snu krótkiego i płytkiego, a czy duma? Nie. Zastanawiam się, znaczy cieszę się, no przecież to jest normalne, że jak się coś wygrywa, jak się zostaje na drugą kadencję prezydentem miasta, w którym się urodziło, które się kocha, dla którego się dużo czasu poświęciło. Ja 17 przeszło lat pracuję w samorządzie, no to jest oczywiście radość, ale bo to jest duży zaszczyt po prostu, to jest duży zaszczyt, duża odpowiedzialność, kolejny raz duże zaufanie. Przecież ponad 115 tysięcy wrocławianek, wrocławian zaufało mi kolejny raz, ale jakby bardziej towarzyszy mi myślenie, jakby co teraz będziemy robić, jak będziemy robić. Już.
Czyli patrzy pan w przyszłość. A jeszcze spójrzmy w przeszłość, bo bardzo wie pan, że w jednej dziedzinie pan przegrał. Zresztą wspólnie z pańską rywalką Izabelą Bodnar.
Proszę bardzo.
Chodzi mi o kiepską frekwencję.
Tak jest. To w ogóle ta kiepska frekwencja charakteryzuje zawsze te drugie tury i widzimy, że w całej Polsce tak było. No, we Wrocławiu można powiedzieć, ta niska frekwencja ostatni raz była w 2014 roku, kiedy prezydent Dutkiewicz zmierzył się w drugiej turze z kandydatką PiSu. No, rzeczywiście, trzeba nad tym popracować, ale wydaje mi się, że to jest zadanie ogólnopolskie. Może też trochę zmęczenie.
Nie, ale skupmy się na Wrocławiu, panie prezydencie. We Wrocławiu to jest swoisty też ewenement na skalę kraju, bo z prawa do głosowania skorzystało zaledwie 36,7%.
Trzecia, tak.
A w pierwszej turze było ponad 50%, 50,5%.
Ale to też przyzna pan, że w ogóle w wyborach samorządowych ta frekwencja była relatywnie niska, szczególnie po tych naszych apetytach spowodowanych 15 października, prawda? Także ja bym chciał, żeby ta frekwencja była wyższa, ale mówię.
Ale dlaczego? Bo to jest takie chciejstwo. Przepraszam pana.
Wie pan,
za to sformułowanie, ale dlaczego ludzie zostali w domach? Jak pan sądzi?
Nie, wydaje mi się, że tu mówisz jako socjolog, tu nie ma takiej prostej odpowiedzi, za którą stoi tylko jeden powód. Wydaje mi się, że powodów jest co najmniej kilka, albo może być co najmniej kilka. Znaczy trzeba, ja będę to też chciał zrobić na użytek.
A taki jeden powód, jakby pan wymienił, bo oczywiście sprawa jest skomplikowana, rzeczywiście wiedza socjologiczna tutaj się przydaje, ale co panu podpowiada pana intuicja? Taki jeden powód.
Jeden powód. Wie pan co, mi się wydaje, że generalnie niska frekwencja w wyborach samorządowych można oznaczać to, że mieszkańcy są raczej spokojni i raczej dobrze im się żyje. Tak, i jakby nie oczekują tej zmiany, oni bardziej oczekują pewnej stabilności, mądrej kontynuacji.
Rozumiem, ale w pierwszej turze było ponad 50%, a teraz jest nieco ponad 36. To jest ogromna różnica.
Może też jest tak, że niektórzy, proszę pamiętać, w pierwszej turze też było kilku kandydatek i kandydatów na prezydenta Wrocławia. Te elektoraty mogły też po prostu nie pójść, tak?
No właśnie. I to ja panu podpowiem tak konkretnie, jeśli pan pozwoli. Może ani pan, ani pana rywalka nie zaskarbiliście sobie zaufania wyborczyni wyborców.
No wie pan co, ja z 80 tysięcy, które dostałem w pierwszej, ponad 80 tysięcy, które dostałem w pierwszej turze wyborów, mówimy teraz o liczbach bezwzględnych, w drugiej turze dostałem ponad 115, mojej kandydatce natomiast spadło. Także ja na to zaufanie ciężko pracowałem także przez te ostatnie.
Ale pracował pan też na brak zaufania. Wcale... Proszę przyznać, że pracował tak... też na brak zaufania.
Tak, ale tak to jest w polityce. To wie pan, wydaje mi się, że przy tych podziałach też, które są, przy tej dynamice różnych spraw, dzisiaj każdy wynik, naprawdę każdy wynik, który jest wynikiem na poziomie 50+1, oznacza tak naprawdę duży sukces. Skończyły się czasy, kiedy naprawdę w pierwszej turze dostawało się po 70 czy 80.
Rozumiem, ale to wszystko, podkreślmy to jeszcze raz, przy niskiej frekwencji. A państwo rzucali za sobą cienie, przyzna pan, bo za Izabelą Bodnar ciągnęła się sprawa jej męża, ciążące korupcyjne zarzuty na jej mężu. No a za panem, co tu dużo mówić, afera z Collegium Humanum.
Której byłem tak naprawdę ofiarą, a przecież nie ja tą aferę...
Pan się tak przedstawia jako ofiara, tak.
...wywołałem, bo tak jest, tak samo jak i tysiące innych osób, ale ja to tłumaczyłem już wielokrotnie. Natomiast wrocławianki, wrocławianie nie mieli okazji tak naprawdę przed pierwszą turą poznać mojej kontrkandydatki. Wydaje mi się, że te dwa tygodnie też z tego punktu widzenia były ważne, żeby jeszcze raz...
A zrobi pan jeszcze raz kurs Master of Business Administration?
Nie, na razie nie ma takiej potrzeby.
No, tygodnik Polityka, jestem na przykład, opisując tę aferę, ma inne zdanie. I też komentatorzy zwracają uwagę na taki fakt, że pan za kurs zapłacił 22 kwietnia 2020 roku, bo pan przedstawił to świadectwo, a już 2 czerwca tego samego roku otrzymał pan dyplom MBA.
Ale umowę podpisałem 2 semestry wcześniej i tak dalej. Wszystko było zregulowane. 1000 razy o tym mówiłem. Znaczy, panie redaktorze, mi się wydaje, że my tutaj we Wrocławiu chcemy naprawdę już iść dalej. I te 115 tysięcy głosów, tak, jest wyrazem jednak zaufania do tego, co ja mówię. Myślę, że inaczej wrocławianki i wrocławianie by tak wczoraj nie zdecydowali.
No tak, ale może rzeczywiście takim już całkowitym otwarciem na nową kadencję byłoby właśnie zrobienie dyplomu MBA jeszcze raz.
Ale nie mam dzisiaj takiej potrzeby. Jestem dumnym absolwentem socjologii, dziennej socjologii.
Bo pan nie będzie zasiadał w spółkach, tak?
Bo nie będę zasiadał w spółkach, no właśnie, to jest kolejna zabrania. Rzecz.
No właśnie.
Prawo mi zabrania. Nawet gdyby mi nie zabraniało, to bym nie zasiadał.
Mhm. A wcześniej no zasiadał pan, prawda?
Jak setki innych samorządowców w całym kraju od 30 lat. Tak jest.
Mhm. Panie prezydencie, Business Insider podał, że zarobił pan w pierwszych miesiącach tego roku ponad 32 tysiące złotych miesięcznie. Proszę pana, proszę wytłumaczyć naszym słuchaczkom i słuchaczom, ile trzeba mieć w kieszeni własnej, jak głęboko trzeba sięgnąć do własnej kieszeni, podkreślam, własnej kieszeni, żeby mieć takie zwycięstwo w kieszeni, tak jak pan.
Jak głęboko nie zrozumiałem pytania w tej chwili.
Dobrze, powiem
wprost. Bo pan mówi o moim
chodzi mi o pana prywatne pieniądze, które...
Tak,
o pana prywatne pieniądze, które pan zainwestował w tę kampanię. Tak. Nie mówię o innych pieniądzach.
To są pieniądze, które zbierają komitety wyborcze. Ludzie wpłacają. Ja się tymi rzeczami nie zajmuję. Tak samo jak i myślę moje koleżanki i koledzy, którzy setkami startują.
Czy pan nie wysupłał ani złotego ze swojej prywatnej kieszeni? Na choćby na PR, na plakaty?
Wie pan co, wpłaciłem zgodnie z limitem, ponieważ byłem jedynką także na liście naszego komitetu. W związku z tym także wpłaciłem z moich prywatnych pieniędzy, tak jak wszyscy inni w całej Polsce od wielu lat.
Tutaj ja rozumiem, ale to jest takie pytanie trochę socjologiczne właśnie.
No.
No bo mówi się tak, że każdy ma prawo do tego, żeby startować w wyborach. No prawo jasne, prawem, ale trzeba mieć potężny kapitał chyba, prawda?
No tak, ale po to są opisane reguły w kodeksie wyborczym.
Ale to nie jest zarzut, panie prezydencie, to nie jest zarzut.
Ale ja nie
to
odbieram
ciekawość.
Tego, wie pan co, nie odbieram tego jako zarzut, próbuję tłumaczyć, tak, że są opisane w kodeksie wyborczym reguły, w jaki sposób partie polityczne przed wyborami parlamentarnymi, czy komitety wyborcze przed wyborami samorządowymi po prostu zbierają środki. To są, że tak powiem, działania czy metody od lat znane, opisane. Później się przygotowuje z tego wszystkiego sprawozdania. Tam kwoty powyżej pewnych pułapów są publikowane. Są
ale
rejestry
pan prezydencie troszkę ucieka od tego pytania, dlatego że ja nie pytam ogólne kwoty, tylko ile trzeba mieć, że tak powiem, w zanadrzu własnych pieniędzy, żeby móc w ogóle mieć ambicje.
To wie pan co, ile ja bym nie miał, Nie, ile ja bym tych pieniędzy nie miał, to są pewne limity. Ja nie mogę wpłacić jako obywatel, także jako obywatel korzystający z tego czynnego prawa wyborczego, czyli startujący, więcej niż pewne kwoty. Natomiast to jest też tak, że po prostu ludzie wpłacają i to jest, mówię, taka jest powszechna praktyka w polskim samorządzie od wielu lat.
No nie uzyskam od pana odpowiedzi o sumę, ale może zapytam, ile z tych pieniędzy idzie na taką promocję, a ile pieniędzy idzie na czarny PR?
Nie wiem, ja się tymi rzeczami kompletnie nie zajmuję. Od tego są pełnomocnicy i wyborczy, i finansowy, to ich należy pytać. Natomiast ja żadnego czarnego PR-u nie robię, także na to na pewno my nie wydajemy.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Jacek Sutryk, który wygrał wybory prezydenckie drugą turę we Wrocławiu i będzie dalej zasiadał na tym stołku. Bardzo dziękujemy serdecznie i miłego dnia życzymy.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.
Kłaniam się.